Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Haiti.
Dyrektorom administracji więziennych Europy papież wskazał potrzebę reedukacji przestępców.
Afrykańscy biskupi apelują w sprawie przemocy w Kongu.
22 listopada witają państwa księża Tadeusz Cieślak
i Leszek Gęsiak.
Papież przyjął na audiencji prezydenta Haiti. Michel Joseph Martelly spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z kierującym watykańską dyplomacją arcybiskupem Dominikiem Mambertim.
W czasie serdecznych rozmów, czytamy w wydanym w Watykanie komunikacie, omówiono dobre stosunki istniejące między Stolicą Apostolską a tym państwem. Przypomniano szczególny wkład, który wniósł Kościół przez swoje instytucje oświatowe, społeczne i charytatywne, zwłaszcza podczas trzęsienia ziemi, które dotknęło ludność Haiti i w fazie odbudowy tego kraju. W rozmowach zajęto się wreszcie potrzebą dalszego harmonijnego rozwoju haitańskiego społeczeństwa i współpracy w tym kierunku, informuje watykański komunikat.
Przebywający z wizytą w Europie prezydent Haiti uczestniczył w zeszłym tygodniu w iberyjsko-amerykańskim szczycie w Hiszpanii. Następnie odwiedził instytucje europejskie w Brukseli i Strasburgu, dziękując za pomoc udzieloną jego krajowi po trzęsieniu ziemi sprzed 2 lat. Jego dzisiejszy program w Rzymie poza Watykanem objął spotkanie z dyrektorem generalnym FAO i przedstawienie dziennikarzom sytuacji bezpieczeństwa żywnościowego w Haiti.
W naszych czasach nierówności ekonomiczne i społeczne oraz rosnący indywidualizm przyczyniają się do szerzenia przestępczości. Wiele uwagi zwraca się na karanie przestępstw, mniej jednak na sposób wymierzania kary z poszanowaniem dla godności i praw człowieka. Tymczasem konieczne jest zabieganie o rzeczywistą reedukację osoby, zarówno ze względu na jej własną godność, jak i na jej powrót do społeczeństwa. Papież wskazał to, spotykając się z uczestnikami konferencji dyrektorów administracji więziennych zorganizowanej przez Radę Europy.
Jeśli ludzka sprawiedliwość w tej dziedzinie ma być kierowana przez sprawiedliwość boską, konieczna jest, by funkcji reedukacyjnej kary nie uważać za aspekt dodatkowy i drugorzędny w systemie karnym. Przeciwnie, funkcję tę trzeba uznać za moment decydujący i określający. Aby wymierzyć sprawiedliwość, nie wystarcza więc, że ten, kto uzna się za winnego przestępstwa, zostanie po prostu ukarany. Karząc go, trzeba uczynić wszystko, co możliwe, aby poprawić i ulepszyć człowieka. Kiedy tak się nie dzieje, sprawiedliwość nie urzeczywistnia się w pełnym sensie. W każdym razie musimy się starać unikać sytuacji, kiedy uwięzienie, nie spełniwszy funkcji edukacyjnej, staje się karą antywychowawczą. Paradoksalnie taka sytuacja zamiast przezwyciężyć, raczej wzmaga skłonność do przestępstwa i zagrożenie dla społeczeństwa ze strony danej osoby.
Benedykt XVI podkreślił konieczność rozwijania inicjatyw zachęcających więźniów do rehabilitacji i formacji. Zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma tu działalność ewangelizacyjna i opieka duchowa. Są one w stanie ożywić w więźniu to, co w nim najszlachetniejszego i najgłębszego, rozbudzić w nim chęć do życia i pragnienie piękna, właściwe komuś, kto odkrywa, że nosi w sobie niezatarty obraz Boży, powiedział Ojciec Święty.
Benedykt XVI zaapelował do artystów, aby poprzez swoją twórczość stawali się świadkami piękna wiary chrześcijańskiej. Przypomniał, że dzięki magisterium Jana Pawła II Kościół utwierdził się w przekonaniu, iż każde autentyczne dzieło sztuki daje dostęp do głębi człowieka i świata.
Benedykt XVI napisał o tym w przesłaniu z okazji publicznego posiedzenia papieskich akademii, które odbyło się wczoraj w Watykanie. Przebiegało ono pod hasłem „Artysta jak Kościół jest świadkiem piękna wiary”. Po raz pierwszy w posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele nowej papieskiej akademii, którą Benedykt XVI ustanowił 10 listopada. Zajmuje się ona popularyzacją języka i kultury łacińskiej. Papież przypomniał o znaczeniu łaciny w przekazie dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom. Zapewnił też o nadziejach, jakie wiąże z powołaniem tej nowej akademii.
Nawiązując z kolei do tematu spotkania, papież mówił o cennym wkładzie artystów w świat sakrum. Zaznaczył, że Kościół od dawna stara się odnowić dialog z artystami, aby ich twórczość nie abstrahowała od doświadczenia wiary. Benedykt XVI przypomniał także, iż piękno wiary nie ogranicza twórczości artystycznej. Artysta ma na tym polu szczególne zadania. Dzięki swej wrażliwości i intuicji jest w stanie głębiej doświadczyć piękna wiary, a poprzez swe dzieła przekazać je innym.
Na wczorajszym posiedzeniu przyznano też prestiżową nagrodę papieskich akademii za osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej. W tym roku otrzymali ją ex aequo hiszpański malarz David Ribes López oraz polska rzeźbiarka Anna Gulak.
Moje prace z dziedziny sztuki sakralnej to są ogromne, monumentalne portrety Jana Pawła II, także rzeźba monumentalna. Zawsze fascynowała mnie monumentalność form i uważam, że przez tak wielki format można silnie oddziaływać na widza. Też można silniej przez ten wyraz artystyczny na polu sztuki sakralnej ewangelizować sztuką. Chciałabym, aby moja sztuka stworzyła taki swoisty dialog między patrzącym a portretowany. Możliwość chwili refleksji nad słowami wielkiego błogosławionego, gdyż każdy portret był zainspirowany jakimś cytatem, powiedzeniem, przesłaniem z jego pontyfikatu i te cytaty są umieszczone przy pracach.
Katolicko-muzułmańskiej współpracy w propagowaniu sprawiedliwości we współczesnym świecie poświęcone było sympozjum z udziałem Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz Islamskiej Organizacji do spraw Kultury i Kontaktów z Iranu. Zakończyło się ono wczoraj wydaniem wspólnego komunikatu.
Poinformowano w nim, że rozmowy dotyczyły katolickiej i muzułmańsko-szyickiej koncepcji sprawiedliwości w odniesieniu do osoby, różnych grup społecznych oraz całej rodziny ludzkiej. Podczas sympozjum poruszono też kwestie związane z kryzysem gospodarczym, ochroną środowiska naturalnego, a także zagrożeniami dla pokoju i instytucji rodziny.
Wśród wspólnych poglądów i wartości w komunikacie wymieniono w pierwszym rzędzie wiarę w jednego Boga Stwórcę jako źródło całościowej koncepcji sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości z kolei opiera się na ludzkiej godności i wymaga właściwego używania rozumu oraz przyjęcia oświecenia Bożego. Warunkiem sprawiedliwości jest poszanowanie między innymi wolności sumienia.
Uczestnicy sympozjum uznali odpowiedzialność, jaką mają religijni zwierzchnicy, instytucje i poszczególni wierzący w dziedzinie piętnowania wszelkich form niesprawiedliwości i prześladowań oraz popierania sprawiedliwości i pokoju na świecie. Dotyczy to także chrześcijan i muzułmanów, którzy powinni pogłębiać wzajemną znajomość i współpracę w tej dziedzinie. Ustalono, że kolejne sympozjum Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz Islamskiej Organizacji do spraw Kultury i Kontaktów odbędzie się za 2 lata w Teheranie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Zebrani w stolicy Demokratycznej Republiki Konga przedstawiciele kościoła z całej Afryki alarmują w sprawie przemocy na wschodzie tego kraju. Podczas spotkania przewodniczących episkopatów i dyrektorów Caritas z 34 krajów Czarnego Lądu z papieską radą Cor Unum wystosowano w tej sprawie specjalne oświadczenie. Chodzi o zajęcie miasta Goma przez rebeliantów z ugrupowania M23.
Uczestnicy spotkania w Kinszasie zwracają uwagę na dramatyczny los tysięcy uchodźców w prowincji Kiwu. Pozbawieni jakiejkolwiek ochrony, są oni wystawieni na wszelkie rodzaje nadużyć i przemocy ze strony ugrupowań zbrojnych. Ofiarom konfliktu pomaga miejscowa Caritas, korzystając z chwilowego uspokojenia sytuacji, jednak przyszłość jest wciąż niepewna.
Zebrani w Kinszasie biskupi wskazują, że za eskalacją napięcia w regionie stoi sprawa kontroli wydobycia zasobów naturalnych. Dlatego apelują oni o zgodę i współpracę wszystkich grup społecznych oraz o zachowanie integralności Demokratycznej Republiki Konga, a także o wykorzystanie dochodów ze złóż dla dobra wspólnego kraju. Wzywają także wspólnotę międzynarodową o położenie kresu cierpieniom ludności cywilnej.
Wsparcie rozejmu między zwalczającymi się bojówkami zadeklarowały różne wspólnoty religijne w Salwadorze. Nowo podjęta inicjatywa duszpasterska dla życia i pokoju ma na celu jeszcze większe i bardziej zdecydowane towarzyszenie zapoczątkowanemu w marcu procesowi zawieszenia broni. Chodzi o wspólne promowanie pojednania w różnych obszarach życia publicznego, zwłaszcza w kwestiach religijnych. Ma to być antidotum na liczne przejawy przemocy i agresji w kraju.
Biskup polowy Fabio Colindres, który ze strony katolickiej jest mediatorem między zwalczającymi się stronami, zapewnił, że celem nowej inicjatywy nie jest tylko zadbać o utrzymanie zawieszenia broni. Przede wszystkim ma ona wspierać osiągnięcie trwałego pokoju w państwie. Hierarcha podkreślił także, że biorące udział w inicjatywie kościoły są głęboko zaniepokojone pogłębiającym się cierpieniem społeczeństwa, stąd też, by wzmocnić siłę oddziaływania, zdecydowały się na podjęcie wspólnych działań. Dodał również, że dotychczasowe owoce zawieszenia broni są bardzo konkretne.
Szacuje się, że w czasie rozejmu udało się ocalić życie około 2300 osób. Niestety nie oznacza to jednak, że akty przemocy całkowicie przeszły do historii. Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Salwadoru podało, że na początku roku średnio popełniano w Salwadorze 14 zabójstw dziennie. W tej chwili liczba ta spadła do około 5.
Stany Zjednoczone obchodzą dziś Święto Dziękczynienia. Jego tradycja sięga roku 1621. Osadnicy z Europy podziękowali wtedy Bogu za przetrwanie pierwszej zimy na amerykańskiej ziemi.
Choć święto obchodzone każdego roku w czwarty czwartek listopada nie ma charakteru religijnego, w kościołach w całych Stanach odprawiane są wtedy nabożeństwa dziękczynne za otrzymane łaski.
Centralnym wydarzeniem tego święta jest uroczysty obiad w gronie rodziny i przyjaciół. Tego dnia Amerykanie przyjeżdżają do swych rodzinnych domów z najdalszych zakątków kraju, często pokonując setki mil. Wiele parafii w tych dniach organizuje specjalne obiady dla biednych i bezdomnych. Szczególnie licznie są one w tym roku rozdawane na terenach dotkniętych huraganem Sandy. Najczęściej zadawane pytanie w tym czasie brzmi: za co najbardziej jesteś wdzięczny w mijającym roku? Za żonę, męża, przyjaciół, restaurację otwartą blisko domu, czy też za to, że telewizja nie emituje już więcej reklam wyborczych? Większość potraw podawanych podczas obiadu jest przyrządzana z tego samego rodzaju produktów, które pierwsi pielgrzymi otrzymali od Indian. Najważniejszym daniem na stole jest pieczony indyk z nadzieniem i sosem żurawinowym. W ubiegłym roku w Święto Dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych zjedzono około 46 milionów indyków. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Z inicjatywy Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży oraz sekcji polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie przez najbliższe 12 miesięcy na ulicach polskich miast, przy parafiach lub instytucjach kościelnych pojawiały się będą billboardy ewangelizacyjne nawiązujące do roku wiary. Ksiądz Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, powiedział, że billboardy na Rok Wiary to element ewangelizacji wizualnej, która jest częścią nowej ewangelizacji.
Dzisiaj mamy do czynienia z pokoleniem ludzi, którzy bardziej odczytują obraz niż słowo i dlatego chcemy do wiernych, ale także do tych, którzy stoją na progu wiary, zatrzymali się poza kościołem, nigdy do niego nie wchodzą, przemówić poprzez obraz, poprzez proste hasła i znaki graficzne, zapraszające ich do wejścia do środka. Akcja billboardowa na Rok Wiary jest głównie skierowana do tych, którzy zatrzymali się rzeczywiście na progu wiary.
Dochód z realizacji projektu przeznaczony będzie na pomoc polskim misjonarzom, wspieranym przez Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W ramach Dominikańskiego Centrum Rodziny w Rzeszowie i Fundacji Pasieka ruszyła Szkoła Rodzenia. To 9 spotkań, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę, jak świadomie przeżyć ciążę, urodzić dziecko czy jak radzić sobie po porodzie. W ramach kursu przewidziane są spotkania ze specjalistami, położną, pediatrą, psychologiem czy fizjoterapeutą. Mówi Agnieszka Tylutka-Gelio z Fundacji Pasieka.
Przy naszej fundacji, przy Dominikanach, można spotkać wiele osób, specjalistów, którzy chętnie włączają się w tego typu działania. Padli na taki pomysł, żeby zorganizować tą szkołę rodzenia, z myślą właśnie też o tych osobach, których nie stać na uczestnictwo w płatnej tego typu inicjatywie. I tak to wszystko się narodziło.
Co ważne, zajęcia Dominikańskiej Szkoły Rodzenia są bezpłatne.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.